Dzień dobry, cześć. Tu Marek Szymaniak. Jestem dziennikarzem i reporterem. Od lat opisuję mechanizmy rządzące rynkiem pracy. Przyglądam się jego bolączkom, zawsze w centrum stawiając człowieka. Wiele razy słyszałem pytania, co zrobić z tymi wszystkimi problemami? Jak je rozwiązywać? Czy kiedyś będzie lepiej? Ten podcast jest właśnie o tym, jak naprawiać polskie firmy i sprawić, aby świat pracy był lepszy. W końcu wszyscy jesteśmy pracownikami. W najnowszym odcinku podcastu Pracownia zajmiemy się bezwarunkowym dochodem podstawowym. Zastanowimy się, jak taki program mógłby zmienić rynek pracy, czy ludzie otrzymujący co miesiąc pewną stałą kwotę zupełnie za nic będą rzucać pracę, a jeśli tak, to z jakich prac zrezygnują w pierwszej kolejności i dlaczego będą mogli pozwolić sobie na taki krok. Jak zmieni się ich samopoczucie i poczucie wartości? W końcu, czy 1300 zł wystarczy na spokojne życie i jak te pieniądze mogą stymulować przedsiębiorczość? O tym wszystkim porozmawiam z doktorem Maciejem Szlinderem, socjologiem, ekonomistą i prezesem Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dostawać przelew co miesiąc, zarobienie kompletnie niczego. Któż z nas odmówiłby wzięcia udziału w takim eksperymencie? Ja na pewno chętnie poddałbym się takiemu testowi, ale wydaje się, że jeszcze do tego daleka droga, bo już samo ujawnienie planów przeprowadzenia takiego pilotażu wzbudziło wiele kontrowersji i dość dużą dyskusję. Wielu uważa, że już sam taki eksperyment to nie najlepszy pomysł, bo jak to dawać komuś pieniądze za nic, za darmo, za brak pracy i właściwie czego takie rozdawanie nas uczy i czy to nas, pracowników, nie rozleniwi. A jednak być może za jakiś czas będziemy świadkami takiego właśnie pierwszego programu, pierwszego pilotażu bezwarunkowego dochodu podstawowego, który jest planowany na Warmii i Mazurach. I na początek chciałem zapytać, no właśnie, na jakim jesteśmy etapie przygotowania właściwie tego pilotażu?
Na razie jesteśmy na etapie dość wstępnym, to znaczy projekt pilotażu dochodu podstawowego został wpisany do strategii terytorialnej Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza. To jest takich 10 gmin wiejskich, które są usytuowane na północy województwa warmińsko-mazurskiego. No i po wpisaniu tego do strategii, także marszałek województwa jakby zaakceptował tę strategię. W ramach tej strategii to jest jeden z wielu programów, natomiast oczywiście on okazał się być najbardziej głośnym pomysłem. Mhm. Natomiast my nie jesteśmy jeszcze na etapie, w którym mamy pewność, że ten eksperyment w ogóle się dojdzie do skutku. Mhm. Jesteśmy w trakcie rozmów o finansowaniu z różnymi podmiotami. W związku z tym no, od tych rozmów tak naprawdę zależy, czy ten program pilotażowy się odbędzie, w jakiej skali oraz kiedy.
Mhm. No właśnie, rozmowa o finansowaniu, więc kto miałby za taki eksperyment zapłacić, bo koszty no, nie są małe.
Koszty nie są małe, to jest od w tej najmniejszej wersji około 160 milionów złotych, po tą największą, kiedy objęte byłyby wszystkie osoby w wieku produkcyjnym zamieszkujące te 10 gmin, no to byłoby już kwota zbliżająca się nawet do miliarda złotych. No my oczywiście tutaj właśnie nie bardzo mogę mówić o szczegółach, natomiast no jest tak, że tego typu eksperymenty zasadniczo mogą być finansowane z czterech źródeł. To znaczy po pierwsze oczywiście z budżetu centralnego, budżetu państwa, po drugie z pieniędzy samorządów, po trzecie z pieniędzy prywatnych, po czwarte z pieniędzy jakichś organizacji międzynarodowych i no, każde z tych źródeł było już testowane w różnych eksperymentach. Eksperyment fiński był finansowany ze środków rządowych, eksperyment kataloński, mm-hmm. który jest przygotowywany, jest ze środków samorządowych, po prostu środków wspólnoty autonomicznej Katalonii. Eksperyment niemiecki, który trwa w tej chwili, jest ze środków czysto tylko prywatnych. Eksperyment indyjski, który zakończył się 10 lat temu, był finansowany ze środków organizacji międzynarodowych. No i my z tych czterech źródeł jakby wykluczamy tylko jedno, to znaczy wykluczamy środki samorządowe, dlatego że oczywiście gminy te same są zbyt ubogimi gminami, żeby mogły partycypować w finansowaniu tego eksperymentu. Pozostałe trzy są cały czas jakby możliwe.
Dobrze, więc załóżmy, że to się uda, że znajdą się na to pieniądze i ten pilotaż ruszy. Jakie przynajmniej na tym etapie będą jego zasady? Na czym to właściwie miałoby polegać?
Plan jest taki, żeby przez 2 lata co miesiąc wypłacać wszystkim osobom, które będą brały udział w tym eksperymencie. No więc od 5000 to jest ta najmniejsza, którą uznaliśmy, grupa, która miałaby cały czas sens. ponad 30 tysięcy przy wypadku wszystkich osób wiekoprodukcyjnym z tych 10 gmin. Miałby, każda z tych osób miałaby otrzymywać 1300 zł bez żadnych warunków, bez udowadniania, że ma jakieś dochody albo nie ma jakichś dochodów, albo cokolwiek robi z tymi środkami. No i celem oczywiście eksperymentu jest to, żeby porównać tę grupę, która ten dochód będzie otrzymywała co miesiąc przez 2 lata z podobną grupą, to znaczy z osobami powiedzmy żyjącymi w podobnych społecznościach pod względem różnych zmiennych. Tak? Chcemy po prostu sprawdzać, jak się zmienia na przykład konsumpcja, chcemy zobaczyć, jak się zmienia zachowanie w kontekście pracy, czy ludzie na przykład pracują więcej, szukają aktywniej, czy pracują mniej, jak się zmienia samozadowolenie, zadowolenie z życia, jak się zmieniają takie zmienne jak stres, kontakty społeczne, poczucie bezpieczeństwa też takiego fizycznego, kwestie odżywiania, kwestie zdrowia, kwestie aktywności społecznej. Wszystkie te rzeczy chcemy zobaczyć właśnie poprzez porównanie tej grupy, która ten dochód regularnie będzie przez te 2 lata dostawać, z identyczną grupą, która no, będzie grupą tak zwaną kontrolną, której nie będziemy wypłacać tych środków, ale też będziemy przeprowadzać dokładnie te same badania.
Czyli można wziąć udział w eksperymencie i nie dostawać pieniędzy, więc od razu dodam, że chciałbym być, ale w tej grupie, która jednak dostaje, ale zapytam o coś innego, czyli o kwotę. Dlaczego akurat taka kwota i czy te 1300 zł to no nie, jednak nie jest za mało, bo to nie wydaje się, żeby to dzisiaj były pieniądze, które, no nie wiem, pozwalają na jakieś takie spokojne życie i rzucenie pracy.
No więc to jest odniesienie oczywiście do pewnego wskaźnika, bo zwykle o dochodzie podstawowym mówi się, że on powinien być właśnie wystarczający do zaspokojenia podstawowych potrzeb, do realizacji podstawowych potrzeb. No i to albo jest próg ubóstwa, albo w Polsce mamy taki wskaźnik, jakim jest minimum socjalne. I on rzeczywiście, my te 1300 zł zaproponowaliśmy w drugiej połowie zeszłego roku i wtedy rzeczywiście minimum socjalne dla jednoosobowego gospodarstwa domowego to było trochę więcej niż 1300 zł, więc to był taki nasz punkt odniesienia. Tam rzeczywiście minimum socjalne jest różne w gospodarstwach o różnym składzie, natomiast to jest mniej więcej taki punkt odniesienia właśnie od 1100 do 1300, więc uznaliśmy, że ten 1300. Natomiast no, wiedząc o tym, że oczywiście mamy do czynienia z dzisiaj z dość dużą inflacją i ceny różnych dóbr rosną, no to też spodziewam się, że za powiedzmy 2 lata, kiedy na przykład ten eksperyment mógłby ruszyć, no to to minimum socjalne po prostu będzie wyższe, więc my nie wykluczamy, że ta kwota będzie odrobinę odpowiednio po prostu wyższa. Natomiast chodzi o to, żeby ona była związana z jakimś takim dość obiektywnym wskaźnikiem. Minimum socjalne jest takim wskaźnikiem. Ono po prostu sprawdza, zakłada, że jeżeli ktoś ma jakiś dochód na pewnym poziomie, no to nie jest osobą wykluczoną społecznie. To znaczy, że stać na takie podstawowe rzeczy jak jedzenie, odzież, ale nawet także takie, powiedzmy, co jakiś czas skorzystanie z na przykład dóbr kultury, czyli wyjście do kina, korzystanie z komunikacji publicznej. I oczywiście można powiedzieć, że szczególnie z perspektywy dużego miasta, takiego jak powiedzmy Warszawa, czy Poznań, czy Kraków, no to 1300 zł nie wydaje się być kwotą zawrotną. Natomiast oczywiście to jest średnia na poziomie całego kraju, to znaczy minimum socjalne jest też wyliczane na poziomach niższych, to znaczy na poziomach regionalnych. No a tutaj mamy też do czynienia z eksperymentem, który jest akurat w regionie, który zdecydowanie jest biedniejszy. No i powiedzmy 1300 zł w tym regionie waży więcej niż 1300 zł na Mokotowie.
Tak, właśnie o ten region chciałem spytać. Dlaczego akurat tam? Bo to jest jakby no, miejsce no, bardzo doświadczone przez transformację, a następnie przez zamknięcie ruchu granicznego, co no właściwie utrudniło taki no nielegalny proceder, czyli przemyt, ale który był swojego rodzaju też ratunkiem dla mieszkańców, kiedy bezrobocie tam, kiedy o pracę tam po prostu było bardzo trudno, a trzeba też przypomnieć, że właściwie no w tym regionie przez dekady było bezrobocie sięgające 20-30%, nadal zresztą jest wyższe niż w reszcie kraju, więc dlaczego z jednej strony tam, co akurat tam państwo chcą sprawdzić i czy wyniki no jednak tego eksperymentu nie będą w jakiś sposób zaburzone, skoro ten region jednak odróżnia się od reszty kraju?
Dokładnie dlatego z powodów, które pan opisał. To znaczy jest tak, że ten region faktycznie nie tylko wskaźniki bezrobocia są wyższe niż w reszcie kraju, ale także na przykład wskaźniki ubóstwa, wskaźniki aktywności zawodowej, wskaźniki związane chociażby także zmianami demograficznymi. Tam to też jest region wyludniający się, więc to jest rzeczywiście region o bardzo dużych problemach społecznych. I teraz to ma dwie konsekwencje. Po pierwsze, to ma konsekwencję dość praktyczną co do realizacji projektu, to znaczy te miejscowa ludność, ale też włodarze mają świadomość, że dotychczasowe rozwiązania no niespecjalnie okazały się skuteczne, tak? No, widzą, że te problemy nie zostały w ich regionie rozwiązane, więc jest tutaj pewna większa gotowość do decydowania się na no, takie odważne rozwiązania, na takie, które no, nie są jakby jeszcze czymś powszechnym, ani rzeczywiście wprowadzonym w pewnym sensie w innym kraju, więc to jest taka ta gotowość polityczna po prostu miejscowej społeczności. No ale z drugiej strony też mamy po prostu doświadczenia z innych eksperymentów i faktycznie moim zdaniem najlepszy technicznie, ale też taki, który pokazywał najlepsze efekty, najbardziej wyraźne efekty dochodu podstawowego, to był eksperyment właśnie indyjski. To znaczy, że zakładamy, że może być po prostu bardziej widać tą zmienną. No po trzecie wreszcie, to nie do końca chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby to uogólniać na całą Polskę, bo to zawsze moglibyśmy wybrać taki region, który nie jest do końca możliwy do uogólnienia. Jak zrobilibyśmy w, nie wiem, w jakiejś dzielnicy Zabrza albo w miejscowości nadmorskiej turystycznej, to też nie byłyby to miejscowości, które byłyby uogólnione, znaczy możliwe do przeniesienia na całą resztę Polski, więc zawsze jest trochę ten problem. Natomiast ważne jest to, że do tej pory eksperymenty, które znamy, to są eksperymenty albo z właśnie zupełnie takiej innego typu gospodarki, tak? Powiedzmy, ta gospodarka indyjska jest nie tylko jakby uboga, to był najbiedniejszy stan w Indiach, to jeszcze taki w dużej mierze rolniczy właśnie, a z drugiej strony, no powiedzmy, te mniej lub bardziej udane eksperymenty, powiedzmy, w Finlandii, czyli no jednak jednym z najbogatszych krajów na świecie w ogóle, czy w Katalonii, który będzie w tym roku ruszał, no czyli też no takiego, no najbogatszy region to jest Hiszpanii. Więc mamy trochę przepaść pomiędzy, to znaczy po pierwsze nie ma żadnego eksperymentu, ani planowanego eksperymentu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, no i też one są krajami z jednej strony trochę uprzywilejowanymi, bo jesteśmy jednak jednym z powiedzmy tych 20-30 największych, najbogatszych gospodarek, jesteśmy wewnątrz Unii Europejskiej, no ale jednak jesteśmy zależni od powiedzmy tego globalnego centrum, czyli Europy powiedzmy zachodniej czy Ameryki Północnej w sensie gospodarczym, no i w ramach tego także ten region Polski, który jest jednak uboższy, byłby pewnie lepiej by po prostu wypełniał tą lukę, która w tej wiedzy światowej jest po prostu widoczna. No po czwarte, gdybym jeszcze miał szukać ostatecznego argumentu, znaczy takiego dodatkowego, no to też wiemy, że eksperymenty nie odpowiedzą na takie pytania, na przykład jak ludzie do końca, jak się zmieni, nie wiem, ogólna struktura konsumpcji czy cen, no bo to są zmienne, które mogą na poziomie całego kraju tak naprawdę do końca być dobrze widoczne, natomiast głównie jesteśmy w stanie zbadać takie jednostkowe reakcje. No i tutaj na przykład mamy do czynienia z całym szeregiem uprzedzeń, to znaczy na przykład uprzedzeń wobec osób ubogich, które dostają pieniądze i na przykład je marnują, tak? No bo wiele osób uważa, że skoro ktoś jest biedny, to pewnie dlatego, że nie potrafi właśnie dobrze zarządzać pieniędzmi i raczej marnotrawi je. No więc no w tym regionie po prostu tych osób ubogich jest na tyle dużo, że będziemy w stanie chociażby na to uprzedzenie, częściowo już oczywiście zdemistyfikowane, no ale tu jednak byśmy chcieli dołożyć do tego kamyczek, żeby także to sprawdzić.
Też jednym z takich no, częstych zarzutów czy uprzedzeń jest to, że no, bezwarunkowo no, rozdawanie jakby tych pieniędzy w ramach nawet eksperymentu sprawi, że no ludzie się rozleniwią i już no nie będą chcieli pracować. I o to chciałem na początek spytać, jak właśnie, jak jest chociażby no taki prognozowany wpływ na rynek pracy?
To jest w zasadzie, mówiąc zupełnie szczerze, najważniejsza zmienna w dotychczasowej debacie dotyczącej samych eksperymentów i też nie przypadkiem na przykład, jeżeli chodzi o eksperyment fiński, to na właśnie ten element tego, czy ludzie będą bardziej szukać pracy, czy mniej szukać pracy, albo ewentualnie zwiększać lub zmniejszać swoje godziny pracy, na to położono tam nacisk. I w innych eksperymentach to także jest bardzo ważny czynnik. No i właśnie to też chcemy sprawdzić. Z dotychczasowych eksperymentów no to mamy raczej takie wnioski, które są raczej pozytywne, to znaczy ten eksperyment indyjski pokazał, że osoby, które otrzymywały dochód podstawowy, były bardziej aktywne, to znaczy pracowały po prostu w miesiącu czy w tygodniu więcej godzin, odrobinę więcej godzin w pracy najemnej, czyli pracy u kogoś, ale istotnie więcej o kilka godzin w pracy na własny rachunek, no, zwykle na swoim niewielkim gospodarstwie rolnym. Więc tutaj efekt był pozytywny. Jakby sięgnąć do tego eksperymentu fińskiego, mówię, on jest niestety dość źle zrobiony, natomiast jeżeli w ogóle wnioski z niego traktować poważnie, no to nie było specjalnie różnicy, to znaczy statystyczna różnica pomiędzy grupą eksperymentalną i kontrolną w zasadzie nie wystąpiła, to znaczy tam rzeczywiście osoby, które otrzymywały dochód podstawowy odrobinę więcej pracowały, ale to było zaniedbywalne statystycznie, więc tak naprawdę tej różnicy nie było, ale też nie było tak, że byli mniej aktywni w poszukiwaniu pracy, więc jeżeli ktoś taki zarzut stawia, no to z pewnością tutaj żadnego argumentu na poparcie swojej tezy nie znajdzie. Trzeci przykład z kolei taki, w którym faktycznie nastąpiło jakiś spadek liczby godzin w pracy, no to tu możemy się sięgnąć do tych eksperymentów dość już starych, sprzed 50 lat mniej więcej, z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Tam chodziło raczej o negatywny podatek dochodowy, to jest rozwiązanie trochę różniące się, ale jakoś tam zbliżone do dochodu podstawowego. I tam faktycznie było tak, że co prawda pierwsi żywiciele rodzin, czyli zwykle wówczas oczywiście mężczyźni, nie redukowali godzin pracy w ogóle, co najwyżej zmieniali jakby miejsce zatrudnienia, ale nie zmniejszali swojej aktywności. Trochę zmniejszały kobiety, od kilku do kilkunastu procent mniej godzin pracowały, głównie dlatego, żeby móc opiekować się swoimi osobami zależnymi, dziećmi lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi. Istotnie rzeczywiście około tam nawet 20 do 30% rezygnowało trzecich żywicieli rodzin, czyli najstarsze dzieci po prostu, no ale dzięki temu właśnie one po prostu mogły udać się na studia, czyli dalej kontynuować swoją edukację. Więc tutaj był mniejszy niż się spodziewano, ale też nawet jeżeli on był ujemny na tą aktywność, no to można było powiedzieć, że on społecznie był uzasadniony, no bo jednak opieka nad osobami zależnymi oraz kształcenie, no to są takie cele, które no, trudno robić zarzut do końca, że ludzie podejmowali takie decyzje.
No właśnie, no trudno robić zarzut z tego, że no, więcej czasu poświęcamy dzieciom, czy mamy czas na naukę, ale też często mówi się, że bezwarunkowy dochód podstawowy mógłby być takim narzędziem emancypacji dla tysięcy kobiet, które w jakiś sposób są, no można powiedzieć, przywiązane do partnerów, ponieważ no same nie zarabiają, a no utrzymuje je tylko partner. Czy to jest jakby jakaś taka dla nich szansa?
To jest jeden z argumentów zwolenniczych dochodu i zwolenników dochodu podstawowego wychodzący od tej właśnie strony feministycznej, czy dbającej właśnie o równość płci. Zresztą jednym z takich haseł od lat już funkcjonujących, że to jest dochód podstawowy jest sprzeciwem wobec tyranii szefów, mężów i biurokratów, czyli jakby uniezależnienie się od konkretnej decyzji jakiegoś zatrudniającego, od konkretnej decyzji urzędnika, który może przyznać arbitralnie czasami takie bardziej skomplikowane świadczenie lub nie przyznać, ale także właśnie jest ten element mężów tam, to znaczy po prostu głów rodzin, czyli tych osób, które albo mają jedyny dochód w gospodarstwie domowym, albo mają wyraźnie większy. I to faktycznie oczywiście rodzi pewną władzę ekonomiczną, pewną sytuację dominacji, która niestety oczywiście w wielu gospodarstwach domowych może, jak często to bywa z władzą, przeradzać się również w wykorzystywanie jej w sposób po prostu przemocowy. Więc tak, dochód podstawowy jest takim elementem zapewnienia pewnego rodzaju autonomii i braku właśnie dominacji osób, no jakby mniej słabszych ekonomicznie w gospodarstwie domowym, które oczywiście z uwagi na dyskryminację, którymi są kobiety. I ten element jest wsparty nie tylko przez taką ogólną analizę i próbę zastanowienia się nad sytuacją socjoekonomiczną kobiet, ale także przez właśnie ten eksperyment indyjski, który tak często przywołuję, bo tam jednym z elementów, które były najbardziej wyraźne, to była poprawa losu i dziewczynek, i kobiet była wyraźnie większa niż w wypadku chłopców i mężczyzn. Po pierwsze, to były kwestie na przykład właśnie odżywiania czy stanu zdrowia. Po prostu dziewczynki, które były znacząco bardziej niedożywione, nagle doszły do poziomu normy. No, chłopcy mieli tutaj mniejszą przestrzeń do pokonania. A to wynika z tego, że tamto społeczeństwo także było dość patriarchalne. To znaczy biedna rodzina, w biednej rodzinie kolejność chociażby odżywiania się czy po prostu jedzenia była taka, że najpierw jednak mężczyzna, potem kobieta, potem dzieci, ale właśnie najpierw płci męskiej, dopiero na końcu dziewczynki, więc jeżeli nie starczało lub miało dla kogoś nie starczać, to niestety dla dziewczynek. Stąd ten efekt był bardzo pozytywny, ale co więcej, co moim zdaniem ciekawsze, to także zmiana relacji władzy między właśnie płciami wewnątrz społeczności. To znaczy kobiety nagle okazało się, że mają zupełnie niezależny od swoich mężów dochód z zewnątrz, co spowodowało, że one poczuły się podmiotami politycznymi wewnątrz swojej wspólnoty. To znaczy częściej chodziły na zebrania, częściej zabierały głos, bardziej zdecydowanie zabierały głos, częściej podejmowały decyzje co do tego, co jakaś grupa w danej społeczności ma robić. I to był ten element, który co ciekawe został nawet po tym, jak eksperyment już się zakończył. No bo wiele zmiennych oczywiście, tak? To póki są wypłacane te pieniądze, to są pozytywne efekty. Natomiast po jakimś czasie, po zakończeniu eksperymentu, no to już niestety nie mamy tego bodźca, więc sytuacja wraca powiedzmy do normy sprzed eksperymentu. Tutaj tak nie było. To znaczy nastąpiło pewne polityczne przebudzenie kobiet, które zorientowały się, że mogą być właśnie podmiotami politycznymi wewnątrz swojej wspólnoty poprzez zapewnienie po prostu tego niezależnego źródła dochodu, no i pewnego bezpieczeństwa ekonomicznego. I ten element został także wiele miesięcy po zakończeniu eksperymentu, więc to też tam trochę empirycznie pokazuje w takiej mikroskali, że to jest postulat, który z perspektywy feministycznej może być ciekawy.
Jeszcze wrócę na chwileczkę do tego rzucania pracy, bo jakiś czas temu Polski Instytut Ekonomiczny przeprowadzał taki ciekawy sondaż, pytał ankietowanych, czy gdyby otrzymali podobną kwotę, bo 1200 zł bez żadnych warunków, to czy kontynuowaliby swoją pracę. Pytał też, czy gdyby inni, na przykład nie wiem, nasi sąsiedzi, jacyś znajomi otrzymywali taką kwotę, to czy uważamy, że też nie rzucą pracy, dalej będą pracować? I odpowiedzi były takie, że zdecydowana większość, 73% i odpowiednio 78% osób uznało, że dalej będzie pracować i uznało, że ich sąsiedzi dalej będą pracować. I właśnie tutaj jakby moje pytanie, jak może być w Polsce? Wiem, że to chcemy dopiero badać, ale jak może być w Polsce, czy to tego masowego rzucania pracy nie będzie?
No, to jest ciekawe, że pan powoli, ja niestety nie pamiętam oczywiście tych badań, na które pan się powołuje. Ja znam trochę takich badań z też innych krajów, czy też badań europejskich, czy badań chociażby w Hiszpanii przeprowadzonych, gdzie też przez jakiś czas współpracowałem z ekspertami od dochodu. I tam raczej zwykle był dość duży rozjazd. To znaczy taki rozjazd, że jeżeli mówimy o tym, czy ja będę rezygnował z pracy, no to ja to nie, oczywiście, że nie. Przecież mi 1300 czy tam odpowiednia kwota nie wystarczy, więc ja na pewno z pracy nie zrezygnuję, więc tam były nawet takie powyżej 90% osób, które nie zamierzają rezygnować z pracy. Co więcej, są też osoby, które są aktualnie bezrobotne, a dzięki temu dochodowi mogłyby na przykład jakąś niewielką działalność gospodarczą, czy to same, czy na przykład zrzucając się w kilka osób, rozpocząć. Więc tam nawet były takie efekty z samych ankiet oczywiście pochodzące, że to właśnie więcej osób będzie w efekcie pracowało. Natomiast to pytanie, czy inni będą tak robić, szczególnie właśnie myśląc o tych gdzieś tam, już może nie sąsiadach, bo sąsiadów być może znamy bliżej i też częściowo mieszkamy blisko osób, które są o podobnym statusie materialnym. Natomiast jeżeli ktoś mieszka na zamkniętym osiedlu w Warszawie i jest pytany, czy ludzie będą rezygnować i myśli właśnie o osobach na przykład z biedniejszej części Polski czy tego miasta, to często, i w tych badaniach też to wychodziło, często się raczej oczekuje, że znacznie więcej będzie z pracy rezygnowało. Ja taki eksperyment zrobiłem też w kilku zresztą grupach, pamiętam na takim przemówieniu w TEDzie, ale też właściwie w każdej takiej większej grupie ludzkiej często mi się zdarza pytać o to i prawie zawsze mam do czynienia z rozjazdem, to znaczy najpierw pytam i prawie wszyscy podnoszą ręce, że na pewno by nie zrezygnowali, właśnie nie podnoszą rąk, bo pytam, czy by zrezygnowali, prawie nikt nie podnosi, a potem pyta, czy ludzie ubodzy albo czy inni by rezygnowali i wtedy duża część osób te ręce podnosi, więc tu jednak jest pewnego rodzaju taka wizja, że ja to nie, ale mam pewnego rodzaju uprzedzenia wobec szczególnie osób ubogich. Połączenie właśnie, że one pewnie są leniwe i jak się ich nie będzie przymuszać do pracy, to z pewnością niczego pozytywnego i pożytecznego robić nie będą. Więc tego typu uprzedzenia wydaje mi się, że jednak są w różnych społeczeństwach cały czas obecne. No i trochę te eksperymenty mają też pokazać, że być może do końca słuszne nie są. My już akurat co do tego argumentu to też wiemy, że nawet nie tylko z dochodem podstawowym, ale po prostu z świadczeniami bezpośrednio pieniężnymi, które bezpośrednio trafiają do osób ubogich. Mamy dość duże doświadczenie takich badań w ogóle na świecie, było sporo. To nie zawsze był dochód zupełnie bezwarunkowy, natomiast one też właśnie pokazują, że raczej ten efekt jest, że nie ma tego negatywnego efektu.
Sprawdziłem sobie, ale jeszcze poczekamy, bo coś tam słyszę. Może to tylko chwilowe, ale dobrze, że pan wspomniał o tym. Sprawdziłem sobie to badanie i faktycznie sprawdziłem i ma pan rację. Źle zerknąłem na statystyki. W tym badaniu, o którym wspomniałem, Polskiego Instytutu Ekonomicznego, 78 z nas badanych uznało, że ich sąsiedzi, znajomi rzucą pracę, więc faktycznie intuicja u pana była dobra, więc mamy lepsze mniemanie o sobie niż o przechodniach, sąsiadach, znajomych. Wrócę oczywiście jeszcze do naszej rozmowy o pilotażu i ewentualnym eksperymencie i wcześniejszych eksperymentach, bo chciałem zapytać, jak tutaj zmieniają się właśnie postawy pracowników i ich samopoczucie. Czy tutaj może zwiększa się ich jakieś takie poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, że może nagle zaczynają stawiać jakieś warunki pracodawcom, bo już teraz, mając jakieś taki, no, poduszkę bezpieczeństwa, mogą porzucić swoje dotychczasowe śmieciowe prace. I czy ta kwota, którą, no, tutaj, o której rozmawiamy, no jest taką sumą dającą już wolność?
No, biorąc pod uwagę, że oczywiście nie jesteśmy też atomami w społeczeństwie, to znaczy pamiętajmy, że w takiej społeczności, i takie są eksperymenty, które moim zdaniem mają sens, to znaczy, że wszystkie osoby w tej społeczności otrzymują, więc nie tylko ja dostaję, ale także na przykład inne osoby wchodzące ze mną, na przykład żyjące ze mną w gospodarstwie domowym, no to ten element upodmiotawiający jest całkiem spory. To oczywiście, na ile to jest już ten próg, który pozwala na istotne usztywnienie się w negocjacjach płacowych, to też jest kwestia do trochę do sprawdzenia, natomiast z pewnością jest tak, że to daje pewnego rodzaju możliwość, skoro już wiemy, że na przykład na samym początku 500+, które jest znacznie mniejsze, miało pewien efekt na rezygnację z pracy kobiet właśnie z tych najbardziej podłych, niskopłatnych prac, no to w pewnych sytuacjach rzeczywiście trzeba przyznać, że tego typu wsparcie spowodowałoby, że wiele osób będzie po prostu szukało takiego zajęcia, w którym odrobinę lepiej się będzie mogło realizować, albo przynajmniej, które nie będzie znienawidzone. A to będzie oznaczało, że no oczywiście niektóre prace i tak będą musiały być wykonywane, natomiast to będzie oznaczało, że oczywiście będzie trzeba za nie istotnie więcej zapłacić. Więc ja się spodziewam, że faktycznie efekt płacowy, to znaczy zwiększenie płac, szczególnie tych niskopłatnych, czy też tych niskich płac, po wprowadzeniu dochodu podstawowego by wystąpił. To oczywiście, na ile to będzie widać znowu w eksperymencie, na ile to jest efekt, który należałoby sprawdzić na poziomie całej gospodarki, no to znowu, to ja tutaj, to jest jednak pewien element, który wydaje mi się tylko częściowo sprawdzimy w eksperymencie, ale coś przynajmniej się dowiemy. Z mojej perspektywy to jest oczywiście pozytywny skutek i to jest też powiązanie dochodu z automatyzacją, ale odwrotnie niż się często o tym opowiada. To znaczy często mówi się, że z uwagi na automatyzację my potrzebujemy dochodu podstawowego, bo nie będzie pracy dla wszystkich. Uważam tę narrację za problematyczną i w wielu miejscach dziurawą, ale wydaje mi się, że właśnie relacja jest odwrotna. To znaczy z uwagi na to, że dochód podstawowy będzie jednak dawał możliwość, znaczy taką opcję wyjścia z rynku pracy w ogóle lub przerzucenia się na takie prace, które jednak wiążą się z większą satysfakcją czy możliwością rozwoju, no to będzie powodowało, że pewne miejsca pracy będą musiały być po prostu znacznie lepiej płatne, ale tym samym być może będą mniej opłacalne niż możliwości ich automatyzacji. I wówczas rzeczywiście może być tak, że pewne prace po prostu znikną, dlatego że nikt nie będzie chciał ich za pieniądze, które się opłacają, wykonywać.
No właśnie, a z drugiej strony jak mogą zmienić się postawy firm, przedsiębiorców? Czy to oznacza, że też oni będą musieli jakoś, no nie wiem, starać się przynajmniej oferować lepsze warunki tej pracy, lepsze pieniądze?
Myślę, że tak. Myślę, że to będzie oczywiście jak każda taka trochę presja płacowa, pewnego rodzaju też wyzwanie dla zatrudniających. Ale z drugiej strony z kolei też istnieje dość istotny taki ruch uzasadniania dochodu podstawowego od strony właśnie tych najmniejszych przedsiębiorców, czyli jednoosobowych albo kilkuosobowych działalności gospodarczych, które szczególnie na początku potrzebują właśnie czegoś w rodzaju takiej pewnej poduszki bezpieczeństwa, bo jednak to poczucie, że ja będę miał za co po prostu przeżyć, tak, w następnym tygodniu, miesiącu czy roku, bez względu na to, czy moje pomysły na mój drobny biznes się powiodą, no to takie bazowe poczucie bezpieczeństwa po prostu także zwiększa możliwość mojego trochę odwagi, trochę skłonności do ryzyka. Osoby, które... Ja nie sądzę, żeby ktoś teraz nagle masowo odchodził z firm po to, żeby zakładać własne działalności w wyniku dochodu podstawowego, ale te osoby, które już o tym myślą, ale się trochę boją, że jak im się powinie noga, to będą musiały się zgłosić do pomocy społecznej albo jakoś tak będą miały to poczucie porażki, to może te osoby, które już i tak to rozważają, ale nie mogą, potrzebują jeszcze tego impulsu, który doda im odwagi, to takim osobom moim zdaniem ten dochód podstawowy, ten impuls może dać. Mhm.
Czyli mówiąc krótko, może stymulować przedsiębiorczość tego, no, że ludzie zyskają taki właśnie sygnał, że warto spróbować, że lepszego momentu może nie będzie.
Tak, spodziewam się, że na takim mikropoziomie bardzo tak, tego typu przedsiębiorczość może być stymulowana. Mhm.
Jeszcze dopytam o te postawy firm, bo myślę, że takim też zagrożeniem może być troszeczkę inny scenariusz, że ktoś pracuje w jakiejś firmie, jego szef dowiaduje się, że on właśnie wiem, że wszyscy w teorii powinni to dostawać, ale załóżmy, że mówimy tylko o tym eksperymencie. Jego szef dowiaduje się, że on dostaje takie środki co miesiąc i mówi, skoro dostajesz 1300 zł od państwa, czy ktokolwiek będzie to finansował, to ja ci zmniejszam pensję o te 1300 zł i masz to samo. Albo zmniejszam ci o troszeczkę i podzielimy się tym zyskiem.
No tak, no tylko że jak jednocześnie dajemy temu pracownikowi właśnie to zupełnie bezwarunkowo, no to on może się na to nie zgodzić. To znaczy, jeżeli to był dochód podstawowy w wysokości 200 zł i co więcej byłby jeszcze częściowo finansowany przez nałożenie jakichś dodatkowych obciążeń, na przykład na zatrudniających, no to tak, to można byłoby sobie wyobrazić, okej, ja tu mam z jednej strony większe obciążenia, z drugiej strony ty masz jakieś pieniądze, no to ja po prostu obniżę ci, o ile nie jest oczywiście to regulowane jakąś formą płacy minimalnej, bo na przykład płaca jest odrobinę wyższa, no to tak, to się może tak zdarzyć, no ale od pewnego momentu jest ten punkt, w którym faktycznie mamy te podstawowe potrzeby zapewnione bez względu na tą relację pracy. I w związku z tym to pracownik po prostu na to nie pozwoli, bo powie, że w takim razie ja rezygnuję z tej pracy i pójdę gdzieś indziej. To też zależy oczywiście od rynku pracy, w jakim jesteśmy. Tak? To nie tylko od tej bezpośredniej relacji tych dwóch osób, które znajdują się w jakimś kontekście świadczenia i podatku, ale także do kogo ewentualnie mógłbym pójść. No i na poziomie ogólnej gospodarki, tego właśnie na poziomie eksperymentu się nie da zobaczyć, natomiast na poziomie całej gospodarki, no to pamiętajmy, że dochód podstawowy to byłby też dość duży impuls popytowy w ogóle w całej gospodarce, co przełożyłoby się na możliwość większej liczby produktywnych inwestycji, to znaczy więcej rzeczy będzie można wyprodukować, towarów czy usług, a one się sprzedadzą, no bo pojawia się większy efektywny popyt, no co spowoduje też, że więcej osób będzie chciało zatrudnić właśnie do tego, żeby te towary i usługi w większej skali wytwarzać. No i efektem jest to, że po prostu jest więcej możliwych miejsc pracy, a zatem też pozycja przetargowa pracownika nie tylko dlatego, że ma tą opcję wyjścia i bezpośrednio ma swoje potrzeby zapewnione, ale także z uwagi na zmianę sytuacji makroekonomicznej, sytuacji na rynku pracy, także jest po prostu korzystniejsza dla tego pracownika, więc ja bym się raczej nie spodziewał tego, że to sami pracodawcy ten wzrost siły nabywczej ludzi skonsumują. On może być jakoś tam ewentualnie częściowo skonsumowany tak wbrew jakby intencjom oczywiście osób wprowadzających, raczej, ale nie przez pracodawców, tylko przez część rentierów, na przykład tych, którzy posiadają mieszkanie. To znaczy faktycznie wzrost popytu mógłby być spowodować na przykład wzrost czynszów czy opłat związanych z mieszkaniem. I dlatego warto pamiętać, że oczywiście nie na poziomie eksperymentu, ale na poziomie wprowadzenia tego w całym kraju trzeba jednocześnie lub przed poważnie pomyśleć o rozwiązaniu, szczególnie w Polsce, problemu mieszkaniowego. No bo tu rzeczywiście ten efekt częściowo mógłby zmniejszyć pozytywne efekty dochodu podstawowego.
Zbliżając się już powoli do końca, chciałem też zapytać o wspomnianą zresztą rolę 500+, bo kiedy kilka lat temu ten program wdrażano w życie, to też no, mnóstwo było różnego rodzaju oskarżeń, uprzedzeń, że ludzie będą żyć z zasiłków, że przepiją te pieniądze. No, potem okazało się to no, nieprawdą. Czy więc no, pana zdaniem no, 500+ no, przetarło tak troszeczkę, można powiedzieć, drogę dla bezwarunkowego dochodu podstawowego?
Myślę, że w debacie publicznej to był taki przełomowy krok. Po pierwsze dlatego właśnie, że okazuje się, że jednak pieniądze z 500+ przekazywane także osobom ubogim i także rodzinom wielodzietnych, no wydawane są na dzieci. I to wiemy już nie tylko z badań, ale to prowadzonych od lat, ale także już takie powszechne doświadczenie jest raczej, że ten zarzut o przepijaniu i marnowaniu w zasadzie się już nie pojawia albo pojawia się radykalnie rzadziej niż przed wprowadzeniem tego rozwiązania. Po drugie, ten element związany z tym, że ludzie przestaną pracować, już porzucą pracę i będą właśnie żyć tylko z 500+, także się specjalnie nie sprawdził. On przez pewien moment był tematem, ale to do momentu, kiedy funkcjonowało kryterium dochodowe na pierwsze dziecko, kiedy rzeczywiście no, na przykład jakiś większy dochód mógł powodować utratę świadczenia, więc był tam zawarty taki mechanizm zniechęcający przynajmniej do większej aktywności, tak jak w wielu świadczeniach, które są oparte na kryterium dochodowym, no ale to kryterium zostało usunięte. I od pewnego momentu program jest już powszechny i ten efekt już nie występuje, więc znowu ten drugi zarzut, że oto ludzie właśnie przestaną pracować, jest już znacznie rzadszy, mniejszy i niepoparty w faktach. No i po trzecie wreszcie także mówiono, że tego się nie da sfinansować, że przecież jak wprowadzimy nawet to pierwsze 500+, które kosztowało 20 parę miliardów złotych, to nie da się tego, budżet upadnie, Polska się zadłuży, gospodarka upadnie. Okazało się, że nie tylko nie upadła i dało się to sfinansować, ale co więcej, 500+ właśnie było takim impulsem popytowym, to znaczy raczej sprzyjało poprawie sytuacji gospodarczej cen. Więc wszystkie te trzy argumenty one pojawiają się znowu wobec dochodu podstawowego. No i oczywiście przez skalę one łatwiej się mogą pojawiać, szczególnie ten trzeci. Natomiast no jednak gdyby nie było 500+, to dyskusja byłaby znacznie trudniejsza i raczej w tych kolejnych mogłoby utknąć. Dziś już tak nie jest, więc uważam, że rzeczywiście 500+ i cała ta debata wokół niego i to doświadczenie z pewnością jakby sprzyja bardziej merytorycznemu i pozytywnemu spojrzeniu na dochód podstawowy.
No i właśnie, na koniec chciałem zapytać, wiem, że duży okres czasu, ale no nie wiem, za 5-10 lat, czy będziemy już testować, wdrażać życie bezwarunkowo dochód podstawowy, czy dalej będziemy się zastanawiać?
Czy w Polsce za 5 czy 10 lat jeszcze nie wydaje mi się, żebyśmy już wprowadzali w całym kraju? Myślę, że to może zająć nam odrobinę dłużej. Natomiast jestem przekonany, że w ciągu 5-10 lat jakiś kraj lub istotny fragment kraju będą to wprowadzać. Natomiast myślę, że też eksperymentów do tego czasu w krajach nam również pobliskich do 10 lat myślę, że one się pojawią, więc mam nadzieję, że my będziemy już wtedy po tym naszym eksperymencie, ale podejrzewam, że wraz z jego rozpoczęciem i zakończeniem także pojawią się eksperymenty w innych krajach europejskich, także Europy Środkowo-Wschodniej. W związku z tym ten temat z pewnością będzie zbierał na sile, ale myślę, że za 10 lat jeszcze pełnego dochodu podstawowego w Polsce raczej nie należy się spodziewać.
Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
To był 11 odcinek podcastu Pracownia. Dziękuję, że zostaliście z nami do końca. Jeśli macie dla mnie propozycje tematów na kolejne odcinki lub chcecie nawiązać współpracę, piszcie na pracowniapodcast@gmail.com. Do usłyszenia.